Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Drodzy bracia w kapłaństwie, drodzy bracia i siostry, przeżywamy kolejne nasze spotkanie rekolekcyjne. I dzisiaj wchodzimy w temat tajemnicy naszego zbawienia i naszej odpowiedzi na Bożą miłość. Bóg jest miłością, obdarza nas miłością osobistą, niezmienną, bezwarunkową, ojcowską. Nie doświadczamy tej miłości, ponieważ na naszej drodze pojawia się bariera, grzech, głaz, który niszczy przyjaźń w relacjach z Bogiem. Ale Bóg zapowiada już w Starym Testamencie, tuż po grzechu pierworodnym pierwszych rodziców, że jest szansa i nadzieja na nowe życie. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu pięty. Potomstwem owej tajemniczej niewiasty, czyli Maryi, jest Jezus, Syn Boży. I On rodzi się i przychodzi na świat po to, aby usprawiedliwić nas z grzechów i słabości. A więc nie jest do końca wszystko stracone, bo Bóg objawia kolejny raz swoją miłość. I dowodem tej wielkiej miłości Boga, naszego Ojca, do każdego z nas jest osoba Jezusa Chrystusa. Jezus, który przychodzi na ziemię, który naucza, głosi dobrą nowinę o zbawieniu, który przygotowuje wszystkich do tego, co się wydarzy. Jak słyszymy w rozmowie z Nikodemem, człowiekiem, który był w Radzie Najwyższej Arcykapłańskiej, ale z obawy przed Żydami przychodził do Jezusa i słuchał Jego nauki pod osłoną nocy. Możemy powiedzieć, że podobne czasy przeżywaliśmy kiedyś i w naszej ojczyźnie, kiedy pod osłoną nocy niektórzy brali śluby, chrzcili dzieci gdzieś w kaplicach, nawet i cmentarnych, bo trudne czasy komunistyczne nie pozwalały jawnie przyznawać się do wiary i do Boga. On przychodzi i w tej rozmowie z Jezusem słyszy te słowa dzisiaj rozważane, że Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego Syna na ten świat, aby ten świat odkupić. Czyli jeszcze nie wszystko jest stracone, a dowodem jest na to przyjście Jezusa Chrystusa. Ale żeby tę prawdę zrozumieć, to trzeba przyjąć ten fakt, że Jezus jest Zbawicielem, że Jezus już mnie zbawił, że Jezus już dokonał mojego usprawiedliwienia. Spośród Izraelitów Nikodem należał do tych nielicznych, którzy uwierzyli w Jezusa. Słyszymy pierwsze czytanie mówiące o tym, że Syryjczyk Naaman nie chce oczyścić się w wodzie wtedy, kiedy go prorok wzywa do przemiany i oczywiście jest zdruzgotany, że go tak potraktował po macoszemu, jest gotów opuścić to miejsce. Ale jednak jego służący mówią do niego, że przecież nic wielkiego od ciebie nie oczekuje, zrób to, a będziesz uzdrowiony. Czasem gdzieś w nas jest taka duma, która nie pozwala pewnych rzeczy zrozumieć, no bo jak to? Ktoś mnie śmie pouczać, ktoś mnie śmie zwrócić uwagę, ktoś śmie mnie powiedzieć, co ja mam robić, jak ja jestem już tyle lat we wspólnocie Kościoła, chrześcijaninem, katolikiem. To właśnie na tym rzecz polega, żeby przyjąć tę prawdę. I cieszymy się, o czym już wspominał ksiądz proboszcz, z tego, że z tej wspólnoty są powołania kapłańskie, zakonne. Ale sam wiem po sobie, że kiedy przyjeżdżam do swoich najbliższych, Wcale nie jest tak łatwo być prorokiem w swojej ojczyźnie. Przekonał się na tym sam Jezus. Bo to Jezus właśnie mówił do swoich rodaków, że tylko Syryjczyk Naaman w końcu zrozumiał. Było tylu, ale nie potrafili uwierzyć. I oni zaczęli się denerwować, a przecież wcześniej mówili, czyż to nie jest syn Józefa? Przecież go znamy. Nie jest łatwo przyjąć prawdę, kiedy może z jednej strony wydaje się tak oczywista, a z drugiej strony, kiedy zachodzą takie relatywne związki, przecież to jest ktoś bliski, jak słuchać tego, co mówi, jak przyjmować tę prawdę. I dlatego tak wielu Jezusa nie przyjęło. Jezus pokazuje nam, że ta droga zbawienia jest możliwa dla każdego z nas, ale trzeba ją z wiarą przyjąć, zaakceptować. Żeby stać się uczestnikiem zbawienia, trzeba uwierzyć. Studenci działający przy duszpasterstwie akademickim w jednej z parafii, kilkutysięcznej w dużym mieście, wystawili kiedyś taką nietypową sztukę. Sztuka nazywała się Sąd Ostateczny, ale bardzo nietypowe role były w niej grane. Można powiedzieć, że cała sztuka to był typowy sąd, rozprawa sądowa. Czasem widzimy w telewizji programy pokazujące sąd rodzinny, sędzia Anna Maria Wesołowska czy parę innych i mniej więcej wiemy, jak to wygląda. W tym sądzie sędzią był Bóg Ojciec. Obrońcą był Duch Święty, a oskarżycielem był szatan. I człowiek, który zasiada na ławie oskarżonych, jest atakowany przez szatana, który jest oskarżycielem, kiedy woła po kolei wszystkie osoby, które zostały wezwane w charakterze świadka, a więc jego żonę, jego matkę, jego dzieci, jego kolegów z pracy. I wszyscy mówią, no dobry człowiek, ale jak nadużył alkoholu, to był straszny wobec swojej żony. Awanturował się, nieraz ją pobił. Matka mówi to samo, no dobry syn, ile razy mi pomagał i materialnie, i przychodził do domu z pomocą, zrobił mi wiele rzeczy. Ale jak się zdenerwował, a zwłaszcza jak był pod wpływem alkoholu, to potrafił mi tak naubliżać. Ręki nie podniósł, ale jak się odzywał. To samo dzieci, to samo jego koledzy, znajomi, współpracownicy. I wydawałoby się, że werdykt może być tylko jeden. Będzie oskarżony i winny. I w tym momencie obrońca z urzędu, Duch Święty, mówi, ja mam tylko jednego świadka ze strony obrony. I woła na tę salę Jezusa Chrystusa. I pyta się, czy znasz tego człowieka? A Jezus nietypowo, bo przechodzi od tego miejsca, gdzie świadkowie przemawiają, idzie pod ławę oskarżonych, zaczyna gładzić tego oskarżonego po głowie, przytula go niczym ojciec do niego, mówi, znam cię człowieku, przecież ja za ciebie życie oddałem. I tak się kończy ta nietypowa rozprawa. Oczywiście ku zaskoczeniu wszystkich wyrok uniewinniający. To jest tylko obraz, tak sobie wyobrazili amatorzy, aktorzy. Ale on pokazuje bardzo ważną rzecz. Jesteśmy usprawiedliwieni przez Jezusa. Nawet wtedy, kiedy inni nas oskarżają. Kiedy niejako na ręce, na dłoni mają dowody oskarżenia przeciwko nam. Bóg daje nam zbawienie, daje nam szansę. Dlaczego by z tego nie skorzystać? Jaka jest nasza odpowiedź? trzeba spełnić dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, trzeba uwierzyć, że Jezus już mnie zbawił, że jestem odkupiony drogocenną krwią Jezusa, ale to ode mnie zależy, czy ja będę zbawiony. Bo Jezus umarł za wszystkich. Ale jeśli nie uwierzysz, to nie staniesz się uczestnikiem zbawienia. Jezus mógł umrzeć na krzyżu za wszystkich, ale nie wszyscy będą zbawieni, bo to ludzie decydują o tym, czy prawdę o zbawieniu, czy prawdę o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa potrafią przyjąć, zaakceptować, uwierzyć, czy też nie uwierzyć. I drugi bardzo ważny warunek. Obok wiary potrzebne jest nasze nawrócenie, nasza przemiana, nasze duchowe odrodzenie. Nie zamykajmy serc, zbawienie nadszedł czas, bo Chrystus puka, może ostatni raz. To, co wspominał ksiądz proboszcz na początku, pamiętam, w sobotę na rekolekcjach. Nie wiemy, czy to może nie są nasze ostatnie rekolekcje. Nie wiemy, co przed nami. Dziś rozmawiasz z kimś, jutro dowiadujesz się, że ten człowiek już nie żyje. Bóg dał, Bóg wziął. Błogosławione imię Pana. Takie jest życie. I ważne, żeby w tym wszystkim nie tyle żyć w strachu, w lęku, w bojaźni, ale żeby mieć świadomość, że skoro mam szansę na zbawienie, to obok wiary muszę podjąć proces nawrócenia, przemiany życia. Jak czasem jedziemy samochodem, widzimy sklep otwarty 24H. Stacja benzynowa otwarta całą dobę. Wiemy, że tam cały czas jest otwarte. Możemy zrobić zakupy, możemy zatankować samochód. Nawrócenie to proces, który trwa 24 godziny na dobę. Ktoś powie, ja jestem już nawrócony, przemieniony. Raz wybrawszy, pisze święty Paweł, ciągle wybierać muszę. Raz rozpoczynając proces nawrócenia, ciągle się nawracamy. Każdego dnia, w każdym czasie, w każdej godzinie. I to od nas zależy, czy my podejmiemy to ryzyko wiary i czy będziemy umacniali się przez łaskę przemiany naszego życia, przez duchowe nawrócenie. Kochani, dzisiaj Jezus uświadamia nam tę prawdę, że jesteśmy już zbawieni. Ale decyzja zbawienia każdego z nas zależy ode mnie, od Ciebie. Bo żeby stać się uczestnikiem zbawienia, trzeba uwierzyć i trzeba się ciągle, nieustannie nawracać. Wiara plus nawrócenie równa się zbawienie w Jezusie Chrystusie. Jaka jest nasza odpowiedź? Czy my chcemy być uczestnikami tego zbawienia? Czy my chcemy podjąć to ryzyko wiary? Czy my chcemy odrodzić się do nowego życia? I kochani, ważne jest też to, żeby umieć samemu zobaczyć to, co jest niewłaściwe i złe w życiu, ale przede wszystkim, żeby ten proces nawrócenia przeżywać w swoim sercu. Bo zawsze gdzieś jest taka pokusa, a jeszcze nie jest ze mną tak źle, a przecież są gorsi. Ja nie jestem takim ostatnim, najgorszym łajdakiem. Są o wiele gorsi. To nie pochodzi od dobrego. To jest działanie szatańskie, które nas ma uspokoić wewnątrz, że ja nie powinienem się bać, bo jeszcze nie jest ze mną tak źle. Każdy odpowiada za siebie. Każdy staje przed Bogiem sam. I to my z naszych słabości i z naszych grzechów się spowiadamy i nawracamy z tych grzechów, a nie z grzechów sąsiada, sąsiadki, współmałżonka czy kogoś z najbliższej rodziny. Czasem o tym zapominamy. Drodzy bracia i siostry, ważne, żebyśmy podjęli trud nawrócenia, ale żebyśmy też potrafili zobaczyć, że nawet jeśli nie zawsze wszystko nam wychodzi, to mamy szansę na przemianę, ale taką samą szansę ma drugi człowiek, który jest obok mnie postawiony. I może czasem trzeba też jemu pomóc, za niego się pomodlić, wesprzeć go dobrym słowem, podać mu rękę, podpowiedzieć mu. Pamiętam, jak kiedyś w parafii, w której pracowałem, tak chyłkiem gdzieś się tam przemknął pewien człowiek, wszedł do kościoła, zobaczył, że ja wychodzę z zakrystii, zaczął się zbierać, szybciutko przeżegnał się, już ucieka. Ja mówię, czego tak uciekasz? Co się stało? Boże księdza, bo ja jestem grzesznikiem, ja przepraszam do tego. Ja mówię, no a kto nie jest grzesznikiem? Ja też. Okazuje się, że człowiek, który miał problemy monopolowe, wszyscy mówili, że to jest najgorszy. Ty się nawet nie pchaj do kościoła, dla ciebie nie ma przebaczenia. Już go ocenili, osądzili, zanim Pan Bóg to zrobił. I on wystraszony mówi, ja nie wiem, czy ja przyjdę do kościoła, bo po co ja, mój człowieku? Nikt nie ma prawa ci zabronić przyjść do kościoła. Ale spróbuj coś zmienić w swoim życiu. Spróbuj przynajmniej na tydzień, dwa, trzy podjąć trud abstynencji. Spróbuj się rzeczywiście zmienić. Przyjdź do kościoła, pomóc się. Przyjdź na mszę świętą. Może ci się uda, ja się będę za ciebie modlił, ale ważne, żebyś ty to zrobił. I dzisiaj ten człowiek od wielu lat już nie pije. Opowiadał mi inny proboszcz. Przyszedł na parafię. Zaczyna pracę. I mówi, pasowałoby parę takich elementów drewnianych zrobić. I wszyscy mówią, rada duszpasterska, no proszę księdza, u nas jest super stolarz. Ale Romek ma jeden problem. CWK jest legia. Jak zacznie, tak terminu nie ma nic, to szkoda nawet iść. I ten młody ksiądz, który przyszedł na parafię, siadł w samochód, podjechał do tego Romana i mówi, słuchaj, ja bym chciał, żebyś ty mi zrobił to w kościele. To i to. On tak się na niego patrzy i mówi, naprawdę? No naprawdę. A ksiądz wie. A co? No, że ja mam problem. No wiem, ale ja patrzę na ciebie, ja wierzę, że ty jesteś dobry człowiek, że ty mi to zrobisz. Dasz słowo? Proszę księdza, dla księdza wszystko. Wykonał w terminie. Raz, drugi, trzeci spotkał się z księdzem na wizycie duszpasterskiej. Obiecał, że podejmuje nawrócenie, przemianę. Pojechał na leczenie. Od 8 lat człowiek niepijący, zaangażowany w struktury AA. Ale zawsze powtarza, kiedy daje świadectwo. Ten ksiądz podał mi rękę. Inni postawili na mnie krzyżyk, a ksiądz mnie nie przekreślił. Nikt nie stawia na nas krzyżyka. Bóg daje nam szansę. Skorzystajmy z niej. Jeżeli chcesz stać się prawdziwym uczestnikiem zbawienia, to uwierz, że Jezus już cię odkupił i podejmij trud nawrócenia, a osiągniesz zbawienie.